Rozdział 21. Podróż księcia następcy zaczęła się w najpiękniejszej porze roku, w miesiącu Famenut, koniec grudnia, początek stycznia. Woda spadła do połowy wysokości, odsłaniając coraz nowe płaty ziemi. Od Tebów wpłynęły do morza mnogie tratwy z pszenicą. W Dolnym Egipcie zbierano koniczynę i senes. Drzewa pomarańczowe i granaty okryły się kwiatami, a na polach siano, lubin, len, jęczmień, bób, fasolę, ogórki i inne rośliny ogrodowe. Odprowadzony do przystani memfijskiej przez kapłanów, najwyższych urzędników państwa, gwardię jego świątobliwości faraona i tłumy ludu, książę namiestnik Ramzes wszedł do złocistej barki około 10 rano. Pod pomostem, na którym stały kosztowne namioty, 20 żołnierzy robiło wiosłami. Zaś pod masztem i na obu końcach łodzi zajęli miejsca najlepsi inżynierowie wodni. Jedni pilnowali żagla, drudzy komenderowali wioślarzami, inni nadawali kierunek statkowi. Ramzes zaprosił do swej barki najczcigodniejszego arcykapłana Mefresa i świętego ojca Mentezufisa, którzy mieli mu towarzyszyć w podróży i pełnieniu władzy. Wezwał też dostojnego nomarchę Memfisu, który księcia odprowadzał do granic swojej prowincji. Na kilkaset kroków przed namiestnikiem płynął piękny statek dostojnego Otoesa, który był nomarchą Aa, prowincji sąsiadującej z Memfisem. Zaś za księciem uszykowały się niezliczone statki zajęte przez dwór, kapłanów, oficerów i urzędników. Żywność i służba odjechały wcześniej. Nil do Memfisu płynie między dwoma pasmami gór. Dalej góry skręcają na wschód i zachód, a rzeka dzieli się na kilka ramion, których wody toczą się ku morzu przez wielką równinę. Gdy statek odbił od przystani, książę chciał porozmawiać z arcykapłanem Mefresem. W tej jednak chwili zerwał się taki okrzyk tłumu, że następca musiał wyjść spod namiotu i ukazać się ludowi. Lecz wrzawa, zamiast zmniejszyć się, rosła. Na obu brzegach stali i wciąż zwiększały się tłumy półnagich wyrobników lub odzianych w świąteczne szaty mieszczan. Bardzo wielu miało wieńce na głowach, prawie wszyscy zielone galonski w rękach. Niektóre grupy śpiewały, wśród innych rozlegał się łoskot bębnów i dźwięki fletów. Gęsto ustawione wzdłuż rzeki żurawie z kublami próżnowali, natomiast krążył po Nilu rój drobnych czulenek, których osady rzucali kwiaty pod barkę następcy. Niektórzy sami skakali w wodę i płynęli za książęcym statkiem. Ależ oni mnie tak pozdrawiają, jak jego świątobliwość, pomyślał książę. I wielka duma opanowała jego serce na widok tylu strojnych statków, które mógł zatrzymać jednym skinieniem. I tych tysięcy ludzi, którzy porzucili swoje zajęcia i narażali się na kalectwo, nawet na śmierć, byle spojrzeć w jego boskie oblicze. Szczególniej upajał Ramzesa niezmierny krzyk tłumu, nieustający ani na chwilę. Krzyk ten napełniał mu piersi, uderzał do głowy, podnosił go. Zdawało się księciu, że gdyby skoczył z pomostu, nawet nie dosięgnąłby wody, bo zapał ludu porwałby go i uniósł ku niebu jak ptaka. Statek nieco zbliżył się ku lewemu brzegowi. Postacie tłumu zarysowały się wyraźniej i książę spostrzegł coś, czego się nie spodziewał. Podczas gdy pierwsze szeregi ludu klaskali i śpiewali, w dalszych widać było kije gęsto i szybko spadające na niewidzialne grzbiety. Zdziwiony namiestnik zwrócił się do nomarchy Memfisu. Spojrzyj no, wasza dostojność. Tam kije są w robocie. Nomarcha przysłonił ręką oczy. Szyja poczerwieniała mu. Wybacz, najdostojniejszy panie, ale ja źle widzę. Biją? Z pewnością biją, powtarzał książę. To jest możliwe, odparł nomarcha. Zapewne policja schwytała bandę złodziei. Niezbyt zadowolony następca poszedł na tył statku między inżynierów, którzy nagle skręcili ku środkowi rzeki i z tego punktu spojrzał ku Memphisowi. Brzegi w górze Nilu były prawie puste. Czółenka znikły, żurawie czerpiące wodę pracowały, jak gdyby nic nie zaszło. Już skończyła się uroczystość? Zapytał książę jednego z inżynierów, wskazując w górę rzeki. Tak, ludzie wrócili do roboty, odparł inżynier. Bardzo prędko. Muszą odzyskać czas stracony, rzekł nieostrożnie inżynier. Następca drgnął i bystro spojrzał na mówiącego. Lecz wnet uspokoił się i wrócił pod namiot. Okrzyki nic go już nie obchodziły. Był pochmurny i milczący. Po wybuchu dumy uczuł pogardę dla tłumu, który tak prędko przechodzi od zapału do żurawi czerpiących błoto.